Laudetur Jezus Chrystus. W skrócie przypominam to, co było w ostatnim odcinku, natomiast tylko krótkimi punktami. 12 przeszkód w prawie kanonicznym, które należy zbadać, żeby określić, czy związek był ważnie zawarty, czy nie. Punkt pierwszy – przeszkoda wieku. Drugi – przeszkoda niemocy płciowej. Trzeci – przeszkoda węzła małżeńskiego. Czwarty – przeszkoda różnej religii. Piąty – przeszkoda święceń. Szósty – przeszkoda publicznego wieczystego ślubu czystości. Siódmy – przeszkoda uprowadzenia. Ósmy – przeszkoda zabójstwa współmałżonka. Dziewiąty – przeszkoda pokrewieństwa. Dziesiąty – przeszkoda powinowactwa. Jedenasty – przeszkoda przyzwoitości publicznej. Dwunasty punkt – przeszkoda pokrewieństwa prawnego. Czyli w taki sposób należy to spojrzeć, choć bardzo często w ogóle orzeka się w ogóle kwestie też, czy bada się dojrzałość, czyli kwestie wieku, tam się pociąga też kwestie dojrzałości współmałżonków. To, co we wcześniejszym odcinku tłumaczyłem, czy ktoś w ogóle jest świadomy, albo był świadomy wtedy na tamtą chwilę, w ogóle czym jest małżeństwo, jakich zadań trzeba się podjąć, jak wielką odpowiedzialność trzeba wziąć na swoje barki, żeby żyć też życiem drugiego i dla drugiego. Dzisiaj ostatni odcinek, jeśli chodzi o kodeks prawa kanonicznego, czyli skutki małżeństwa. Punkt 1134, kanon 1134. Z ważnego małżeństwa powstaje między małżonkami węzeł z natury swej wieczysty i wyłączny. W małżeństwie chrześcijańskim małżonkowie zostają ponadto przez specjalny sakrament wzmocnieni i jakby konsekrowani do obowiązków swego stanu i godności. Dlatego bardzo dużo we wcześniejszych odcinkach, ale nie tych ostatnio, tylko jeszcze wcześniejszych, mówiłem na temat obowiązków stanu, które każdy ma. Czyli dobrowolnej przysięgi, którą człowiek składał przed Panem Bogiem i co do której jest zobowiązane, żeby wypełniać. Tłumaczyłem to wtedy w przypadku chrztu, jak to działa, w przypadku przed chrztu dzieci, kiedy ktoś decyduje się na to i zobowiązuje się względem Pana Boga, w przypadku bierzmowania i w przypadku własnego sakramentu małżeństwa oraz w przypadku święceń kapłańskich. Kolejny kanon. Każdemu z małżonków przysługują jednakowe obowiązki i prawa w tym, co dotyczy wspólnoty życia małżeńskiego. Rodzice mają najcięższy obowiązek i najpierwsze prawo troszczenia się zgodnie według swoich możliwości o wychowanie potomstwa zarówno fizyczne, społeczne i kulturalne, jak moralne oraz religijne. Za dzieci prawego pochodzenia uważa się poczęte lub urodzone z małżeństwa ważnego lub mniemanego. Ojcem jest ten, na którego wskazuje prawny związek małżeński, chyba że przy pomocy niezbitych argumentów udowodni się co innego. Dzieci nieprawego pochodzenia uzyskują prawość pochodzenia przez późniejsze małżeństwo rodziców, ważne lub mniemane, albo przez reskrypt Stolicy Apostolskiej. Małżeństwo zawarte i dopełnione nie może być rozwiązane żadną ludzką władzą z żadnej przyczyny oprócz śmierci. Czyli to, co powtarzałem ostatnio, nie ma czegoś takiego jak rozwód kościelny. Małżeństwo zawarte przez dwie osoby nieochrzczone zostaje rozwiązane na mocy przywileju pawłowego dla dobra wiary strony, która przyjęła chrzest przez sam fakt zawarcia nowego małżeństwa przez stronę ochrzczoną, jeśli strona nieochrzczona odeszła. Bardzo proszę dokładnie przeczytać, na tym, na czym dokładnie polega przywilej pawłowy. To jest taka praca domowa. Przeczytać, na czym polega przywilej pawłowy. Uważa się, że strona nieochrzczona odchodzi, jeżeli nie chce mieszkać ze stroną ochrzczoną lub mieszkać z nią zgodnie bez obrazu Stwórcy, chyba że strona ochrzczona po przyjęciu chrztu dała słuszny powód odejścia. Czasami nawet spotykam się z takimi sytuacjami, gdzie ktoś później w małżeństwie, kiedy na przykład dla kogoś, to troszeczkę tam minimalnie inny przykład, ale żeby skojarzyć mniej więcej o co chodzi. Czyli mamy na przykład dwie strony, które brały ślub katolicki, zdecydowały się na taki, jednocześnie wcześniej nie do końca praktykowały wiarę katolicką, gdzieś tam miały szczere chęci, może żeby spróbować, ale oczywiście dalej nie kontynuowali praktyki religijnej, czyli nie dotrzymali obietnicy złożonej Panu Bogu. I nagle w małżeństwie jedna ze stron przeżywa nawrócenie. Zaczyna chodzić do kościoła, zaczyna dbać o wychowanie religijne dziecka, zaczyna w taki sposób stawiać warunki, że wie o tym, że na przykład od dzisiaj koniec z antykoncepcją, od dzisiaj walczymy o swoje życie, walczymy o to, żeby niech będzie kobieta, żeby mogła przyjmować komunię świętą, a współmałżonek nie jest w stanie tego zaakceptować, niejednokrotnie nawet mówiąc, zmieniłaś zasady gry. Bardzo ciekawy wątek. Też należałoby w jakiś sposób tutaj się nad tym pochylić, zastanowić. Aby strona ochrzczona ważnie zawarła nowe małżeństwo, należy zawsze zapytać stronę nieochrzczoną, czy i ona chciałaby przyjąć chrzest, czy przynajmniej chciałaby zgodnie mieszkać ze stroną ochrzczoną bez obrazy Stwórcy. Strona ochrzczona ma prawo zawrzeć nowe małżeństwo ze stroną katolicką, jeśli druga strona odpowiedziała negatywnie na interpelację lub gdy interpelacja została zgodnie z prawem pominięta. A. Dobrze, to może tak. Jeśli chodzi o... bo musiałem poruszyć też ten temat kwestii związków, kiedy ktoś nie był katolikiem, bo to też myślę, że ma znaczenie, a w dzisiejszych czasach ten wątek będzie poruszany coraz częściej. Coraz częściej w pracy kancelaryjnej mamy takie sytuacje, że ktoś decyduje się na przykład na związek z osobą nieochrzczoną, ktoś decyduje się na związek z osobą, która na przykład nie wierzy w Pana Boga, jest to związek jednostronny. Będzie coraz więcej takich sytuacji, dlatego że przede wszystkim katolicy przestają być katolikami. Niestety, tak to wygląda. Myślą, że ich miłość wszystko zmieni. Oczywiście zdarzają się wyjątki, w którym komuś udało się faktycznie tak pięknie pokazać katolicyzm, tak pięknie pokazać wiarę katolicką, czym jest. Ale jeżeli na przykład wiem, że mam takie sytuacje, że ktoś przez wiele lat żyje po prostu jak mąż z żoną, pomimo tego, że nie są małżeństwem, żyją w totalnym grzechu non-stop, a po jakimś czasie ktoś mówi, że decyduje się na ślub kościelny, no to on już nie pokazał piękna wiary katolickiej, ponieważ już żyje jak poganin. No wprost, trzeba powiedzieć. Mało tego, bo tego nie wspomniałem w ostatnim odcinku, gdzieś tam to miałem w głowie, ale jakoś mi umknęło, a mianowicie to, jeśli ktoś żyje w wolnym związku, nie decyduje się na sakrament małżeństwa, a mógł się na taki zdecydować, czyli odrzucił Pana Boga już naprawdę na wiele, wiele lat, nie przyjmuje Komunii Świętej i gdyby taki człowiek, a nawet może być po ślubie, w cudzysłowie, ślubie cywilnym, bo to też ten temat poruszaliśmy, i taki człowiek na przykład w związku by umarł, to prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie, bo pewności nie mam, ale taki człowiek nie ma szans na zbawienie. Mocne słowa. Dlaczego nie ma? Bo on już przez tyle lat permanentnie odrzucał Pana Boga. Nie chciał mieć z Nim nic wspólnego. A przecież to Jezus Chrystus jest drogą, prawdą, życiem. Nikt nie przychodzi inaczej do Ojca, jak tylko przez Niego. Jeżeli człowiek już tutaj odrzucał sakramenty, bawił się w chrześcijaństwo, czy od czasu do czasu się pomodlił, mówiąc o tym, ja nie potrzebuję pośredników, ja nie potrzebuję do tego sakramentów, ja nie będę jakiemuś tam panu w sukience mówił swoich grzechów. I tu można oczywiście wymieniać mnóstwo przykładów, które ludzie cytują. No taki jest punkt widzenia Kościoła katolickiego. Wyrzekłeś się Boga, zrezygnowałeś z Niego. Choć może wyrzekłeś, to jeszcze mocne słowo, ale zrezygnowałeś z Niego. Po prostu, koniec, kropka. Na temat wyrzekania się Pana Boga będę mówił, kiedy będę omawiał szczegółowo pierwsze przykazanie Boże, czyli kiedy będę mówił na temat apostazji. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.